Teraz będzie o kulturze, a do podjęcia tego tematu zainspirował nas jeden ze słuchaczy, który napisał do czasu reakcji. Ale zacznijmy inaczej. Nadanie tytułów ambasadorów Szczecina, wręczenie medali za zasługi dla miasta, plenerowa wystawa fotografii 80 lat polskiego Szczecina, uroczystości przy pomniku czynu Polaków, urodziny na Różance i krótki mapping na gmachu Urzędu Miasta. Tak Szczecin świętował 80-lecie. Niektórym mieszkańcom zabrakło występu w Szczecinie gwiazdy światowego formatu dla podkreślenia rangi jubileuszu. Do zespołu Czas Reakcji kilka dni temu dotarł mail słuchacza, który zwraca uwagę, że coś niedobrego, tu zaczynam cytować, dzieje się z kulturą w naszym mieście. Mam tutaj na myśli, pisze słuchacz, kompletny brak zagranicznych gwiazd muzyki rockowej, bluesowej i tym podobne. Pomijam naszą filharmonię, bo tam całkiem sporo się dzieje. Wiem, że Szczecin nie dogoni nigdy takich miast jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale my już jesteśmy za takimi miastami jak Toruń, Rzeszów czy Lublin, gdzie w weekend odbył się festiwal i to darmowy Inne Brzmienia, który sprowadza artystów z całego świata. Nie ma od 2 lat Free Blues Clubu, pisze słuchacz. Z mapy wydarzeń zniknął Szczecin Music Fest, w ramach którego gościliśmy wiele gwiazd. Wyremontowaliśmy klub Słowianin, ale czy wystąpił tam ktoś znany? Słuchacz pisze dalej. 3 tygodnie temu byłem na świetnym występie w Poznaniu znanej rockowej brytyjskiej grupy The Cult. W Warszawie zagrali AC/DC, a w Goleniowie wystąpił amerykański wokalista Geoff Tate, który śpiewał w Queensryche, zespole światowego formatu, który sprzedał 20 milionów płyt. To nawet Goleniów ma szerszą ofertę od nas. Czy naprawdę za każdym razem, aby obejrzeć dobry koncert rockowy, trzeba jechać gdzieś w Polskę? Pyta retorycznie słuchacz, a my nie retorycznie spróbujemy na to pytanie porozmawiać i porozmawiamy o tym, kto powinien rozdawać karty na tym rynku dużych imprez muzycznych światowej rangi w Szczecinie. No i wrócimy też do przeszłości, bo takie duże wydarzenia odbywały się w naszym mieście. A pierwszym naszym gościem jest pan Norbert Rokita, menedżer, były operator hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie. Dziś prowadzi Arenę Gorzów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Może nie prowadzi, ale doradza w zarządzaniu Areną Gorzów.
Doradza w zarządzaniu. Panie Norbercie, proszę powiedzieć z pana teraz punktu widzenia zdystansowanego nieco. Czy Szczecin rzeczywiście powinien się wstydzić? Czy z naszą tą kulturą masową na najwyższym poziomie jest źle, czy nieźle? Czy słuchacz przesadza, który zresztą podpisał się sfrustrowany meloman?
Znaczy, no ewidentnie słuchacz jest o określonych preferencjach, bo pyta o rzeczy bardzo konkretne, nie pyta o całą kulturę. Moim zdaniem kultura w Szczecinie ma się całkiem dobrze, a jeżeli chodzi o ten element, czyli o ten element show biznesu, czyli o który pyta słuchacz, czyli o tą muzykę rockową, koncerty dużych gwiazd, no to to jest dosyć złożony problem. Szczecin, to trzeba sobie uświadomić, jest na mapie budowania tras, jest logistycznie trudny, tak? Znaczy to jest, teraz już nie mówiąc też o tym, że na przykład jeżeli wykonawca przyjedzie do Gorzowa, to nie przyjedzie do Szczecina, no i odwrotnie, jak przyjedzie do Szczecina, to nie przyjedzie do Gorzowa. 2 bardzo porównywalne obiekty są blisko siebie. No jednak Szczecin jest na dosyć ekskluzywnej mapie, o czym słuchacz zapomniał, czyli Męskiego Grania na przykład, nie? To nie jest 25 miast w Polsce, tylko kilka i Szczecin na tej mapie jest, więc to jest akurat sukces. Co do pojedynczych, tak jak The Cult cytowany w Poznaniu, no to jest kłopot, też problem też obiektu, tak? Czyli takie koncerty gwiazd, bo The Cult to nie jest gwiazda pierwszej wielkości, no ale powiedzmy, że jeszcze z dużym sentymentem, przyciągająca widownię, no to trzeba mieć gwarancję sprzedania przynajmniej z jakichś 4000 biletów po prostu na taki koncert, co nie zawsze się w Szczecinie udaje. Przecież w zeszłym roku zapomniałem nazwiska tej artystki, Beth, był koncert w Netto Arenie i jakby też średnia sprzedaż była, bo to akurat mój przyjaciel Piotr Bryszkiewicz jako producent robił tą całą trasę w Polsce, no i średnia sprzedaży była 2000 niższa niż w innych miastach. No, trzeba sobie trochę zdawać sprawę. Ja o tym, jak zarządzałem halą, o tym mówiłem, że to jest złożoność kilku rzeczy, czyli tam po pierwsze trzeba o to zabiegać. Aktywnie Szczecin musi niestety zabiegać, dlatego że nie jest miejscem pierwszego wyboru przy organizacji jakiejkolwiek trasy koncertowej w Polsce. Druga rzecz, no to trzeba mieć świadomość populacji i jak chętny do oglądania tego typu wydarzeń. Trzecia to jest zasobność portfela. No, jest to skomplikowane. No, na pewno można walczyć, ale też może mniej się dzieje na hali, ale dzieje się więcej w pięknym amfiteatrze, który jest w Szczecinie i który też jest z perspektywy organizatorów wygodniejszy niż hala. Mówiąc krótko, jest tańszy i łatwiej, że tak powiem, ten biznes koncertowy zbilansować. No, ale nie zapominajmy też, to nie tylko muzyka rockowa, ale no, na przykład jest fantastyczna to, co robi Stanisław Rukszafta w Ostacji. No to jest na mapie ogólnopolskiej naprawdę bardzo istotne. No, w tej chwili wystawa Rycharskiego i Hasiora to jest wielkie wydarzenie na mapie artystycznej Polski.
Pan Norbert Rokita, menadżer, były operator hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie. Dziś doradza prowadzącym operatorowi Areny Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy. A z nami są szczecińscy radni. Pan Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska Zieloni, Komisja Kultury. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim.
I pan Dariusz Smoliński, radny Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Sportu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja jeszcze nawiążę do tego, o czym mówił pan Norbert Rokita o naszym amfiteatrze, no bo pan sfrustrowany meloman, jak się podpisał ten słuchacz, napisał, jeżeli chodzi o amfiteatrze. Amfiteatr nie ma nawet strony na Facebooku, w przeciwieństwie do tego Stargardzi. Nieprawda, ma.
No to dobrze, pan teatr od razu... letni, 14 tysięcy lajków, jest na Facebooku, działa.
Pisze tak dalej. W ostatnią niedzielę w amfiteatrze występował jakiś słabutki cover band zespołu Queen. To znaczy, nie chodzi o tę niedzielę teraz, kiedy były urodziny Szczecina. Podobno przyszło na niego nieco ponad 500 osób i jak znam życie, większość z zaproszeniami z Urzędu Miasta, jak to zwykle bywa. I to jest nasz poziom obecny. Wyremontowaliśmy klub Słowianin, nowe nagłośnienie, nowa przestrzeń i co? Czy wystąpił ktoś tak znany, jeśli nie z dalekiego świata, to chociaż z Europy, nie licząc polskich wykonawców, nikt. I teraz właśnie do panów pytanie. Czy wy też macie, panowie, wrażenie, tak jak słuchać, że my jesteśmy w drugiej, a nawet trzeciej lidze, gdy chodzi o koncerty dobrych wykonawców? Pan Przemysław Słowik.
To skomplikowane, bo jakbyśmy spojrzeli na to, co pisze słuchacz, który ewidentnie jest nastawiony w tą stronę rockową sceny muzycznej.
Tak, czy bluesową.
Tak, czy bluesową, to z tym bluesem to może... do czasu Free Blues Clubu to nie było tak źle. Z tym rocką stroną faktycznie można by więcej wymagać. Nawet ostatnio dowiedziałem się, że teraz weekend w Moryniu był bardzo ciekawy line-up rockowy w Moryniu. Wiemy, jak, o ile to mniejsza gmina, więc można. Ale jeśli chodzi ogólnie o kulturę, to jesteśmy na pewno w całkiem niezłej sytuacji, biorąc pod uwagę ilość instytucji i zróżnicowanie. Myślę, że my jako miasto poszliśmy też przynajmniej muzycznie bardziej w stronę tej muzyki elektronicznej, czy wręcz eksperymentalnej czasami. Mamy tutaj chociażby nasz festiwal MDF, czyli Media Design Forum, który jest z jednym z najlepszych festiwali w Polsce, jeśli nie w Europie, tej klasy. Do mnie znajomi z Warszawy czy z innych miast Europy, Polacy, nieraz pisali na zasadzie: wow, jakie ty masz tam gwiazdy w tym Szczecinie we wrześniu na MDF-ie, byśmy przyjechali, gdybyśmy mogli, bo oni takich u siebie nie mają, więc to naprawdę
ale trudno, marzy o tych mega
trudno zaspokoić każdego. Ja o tych mega gwiazdach też marzę, a szczególnie marzę o dużych koncertach, o wielkich koncertach w kontekście Szczecina wielkich, może nie w kontekście samych koncertów, ale marzy mi się cały czas i liczę, że do tego dojdziemy z nowym prezesem Pogoni Szczecin, że koncerty duże będziemy mogli realizować na naszym stadionie miejskim.
I my takie pytania dostawaliśmy od słuchaczy.
I to jest temat, to ja tutaj powiem, przepraszam, powiem panu, przypomnę słuchaczom, Komisję Sportu z przełomu roku 2018 i 2019, kiedy decydowaliśmy o przyznaniu finansowania do stadionu. To jest w zapisach z komisji. Pytaliśmy wtedy prezesa Mroczka, czy stadion będzie wykorzystywany też do innych imprez niż wydarzenia sportowe, czy będą tam też koncerty. I mamy odpowiedź pozytywną zapisaną w tym protokole. Później wiemy, jak się potoczyła sytuacja z byłym prezesem, ale jednocześnie mamy nowego prezesa, który w tej pierwszej turze rozmów, jeszcze na przełomie grudnia i stycznia, mówił o tym, że on też chciałby te koncerty realizować. To było w kontekście tego, gdyby chciał przedłużyć umowę o wynajem stadionu i jestem przekonany, że gdybyśmy mogli tam zawrzeć takie zapisy, które gwarantowałyby to, że stadion przynajmniej w tej przerwie między sezonami, tej letniej, bo to wtedy tak naprawdę na stadionach wszystkich się dzieją koncerty, mielibyśmy te koncerty, to jestem przekonany, że Rada Miasta by przychylniej spojrzała na taką umowę. W tej chwili mamy umowę, która tego nam nie gwarantuje, nie zabezpiecza, ale ja jestem przekonany, że wszystko jest do dyskusji. Bardzo chętnie już po wakacjach myślę, że zrobilibyśmy, tak będę proponował przynajmniej przewodniczącym tych komisji, zrobili na przykład połączoną komisję sportu i kultury. Zaprosili pana prezesa Hadzicza tego, żeby zapytać go, jakie są jego plany względem stadionu, no bo to nas cały czas interesuje. Stadion to nie jest tylko Pogoń Szczecin, chociaż to jest głównie Pogoń Szczecin, ale obiekt za prawie 500 000 zł nie powinien tak naprawdę służyć tylko jednej drużynie, szczególnie, że mamy mieszkańców, którzy nie chodzą na Pogoń, nie chodzą na mecze, a jednocześnie pewnie poszliby na nie jeden koncert zrealizowany na tym stadionie. Więc to jest temat otwarty i myślę, że to jest do zrealizowania. Przypomnę zresztą, niektórzy pewnie jeszcze pamiętają, to się, jak to się nazywało? Konkurencyjne radio to chyba było, SK Rock Festival?
Tak jest.
Tak się nazywało. Była tylko jedna edycja, miała być co roku. Skończyło się na jednej edycji, na Limbiski w Szczecinie. I to był, no myślę, to było to rockowe brzmienie, którego tu oczekujemy,
panie,
żeby powrócił.
Pozwólmy oddać teraz głos panu Dariuszowi Smolińskiemu, radnemu Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Sportu. Ale ja jeszcze przypomnę a propos tych takich wielkich wydarzeń. Był Szczecin Rock Festival, organizowany dokładnie 24 i 25 czerwca 2009 roku. Mhm. I uwaga, na stadionie Pogoni zagrały wtedy takie grupy jak Limp Bizkit, Manic Street Preachers czy Chris Cornell. To było wielkie wydarzenie. Był też wcześniej koncert Joe Cockera. To było 7 lipca 2002 roku. I tutaj były od razu kontrowersje, jeżeli chodzi o ten Szczecin Rock Festival, bo wielu radnych uznało, że wyasygnowanie z kasy miejskiej kwoty 1 600 000 zł na ten cel jest nieodpowiedzialne. Ale ja myślę, czy nie warto by było wrócić do takiej formuły, że część tych pieniędzy pochodzi z gminy albo od miejskich spółek, nie całość, a część płacą ci, którzy przychodzą na takie koncerty.
Ale to
koncerty.
Jest realizowane. Męskie granie jest tego przykładem.
Tak, bo 500 000 zł miasta wypłaca.
Dokładnie. I tu też jest, i proszę zobaczyć, jakie męskie granie budzi kontrowersje. W zasadzie co roku jest podnoszona kwestia tego, że miasto z jednej strony dokłada do takiego wydarzenia komercyjnego, ale z drugiej mamy tam kilkanaście tysięcy osób przynajmniej, które się bawi na tym
tłumy
walą przez dwa dni. Od rana do wieczora, no i co jest znalezienie tego balansu?
Pan Dariusz Smoliński.
Panie redaktorze, bo nie bardzo dostałem pytanie na ten moment.
Czy w Szczecinie powinniśmy wypracować jakąś formułę, w której, nie wiem, miasto partycypowałoby w kosztach takich dużych światowych gwiazd imprez, albo czy miasto tworzy warunki do tego, żeby, nie wiem, operatorzy takich koncertów po prostu chcieli je tutaj u nas lokować. Pan Norbert Rokita mówił o tym, że Szczecin jest często, nie jest po prostu na trasie takich tras koncertowych.
Dziękuję serdecznie za to pytanie, panie redaktorze. Znaczy, ja jestem troszeczkę przerażony jakby wypowiedzią pana Norberta, który stwierdził, że albo Gorzów, albo Szczecin. Z całym szacunkiem oczywiście dla Gorzowa. Mówimy jednak o mieście czterokrotnie mniejszym, jeżeli chodzi o liczebność, o ludność. Druga sprawa, no ten słynny Berlin, ta lokalizacja Berlina, która się często pojawia w rozmowach, to w sposób jakby oczywisty powoduje, że Szczecin powinien być bardzo wyjątkowo atrakcyjną lokalizacją. Wydaje się, że kilka ostatnich lat zostało troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, zaprzepaszczonych. Nie chcę używać zbyt dużych słów, ale tak jak wspomniał pan, kilka naprawdę no, topowych zespołów światowych, które gdzieś były wcześniej w Szczecinie, a które nie przybywają teraz. To jest właśnie zawsze pytanie, z czego to wynika? I ja muszę powiedzieć wprost, w moim przekonaniu, mając taką bazę i myślę, że całkiem niezłą bazę hotelową i jeżeli chodzi o całą infrastrukturę, naprawdę nas wręcz nie stać na to, żeby rezygnować z pierwszej, drugiej, a nawet trzeciej ligi. Bo tak jak właśnie przed chwilą kolega powiedział, no czasami w Stargardzie Szczecińskim, albo w Goleniowie już, czy w Moryniu, są naprawdę o wiele, no mówiąc kolokwialnie, mocniejsze ekipy niż te, które są w Szczecinie. Mam wrażenie, że warto ten temat poruszyć. Stadion Pogoni z pewnością to jest dobra lokalizacja. Powiem tak, w ogóle mnie nie przekonywała ta wcześniejsza argumentacja, że niszczy się od tego murawa, ponieważ wymiana całej murawy, jak to się odbywa kilka razy, na przykład w Poznaniu, To jest kilkaset tysięcy złotych. Jeden dobrze zbilansowany koncert byłby w stanie spłacić zarówno organizację koncertu, jak i na przykład wymianę tej murawy.
A propos właśnie murawy i stadionu, bo pan Norbert Rokita przysłuchuje się nam w internecie i napisał jeszcze, że tam umowa podobno z Pogonią nie zezwala na organizowanie tam koncertów, jakichś imprez masowych. Czy panowie macie takie informacje? Znaczy,
no, umowa nie daje miastu tej możliwości, tak? No bo stadion jest praktycznie wyłącznie na wynajem Pogoni, więc to jest ta kwestia. To proszę spojrzeć na tę arenę. Ta arena ma w zapisach umowy, że tam kilkadziesiąt dni w roku miasto może korzystać z tej areny, tak jak sobie tego życzy samo miasto, tak? Czy to odda na jakieś inne wydarzenie, czy zorganizuje koncert, to jest decyzja miasta. Przy stadionie tego zapisu brakuje, ale dlatego mówię, liczę na to, że przy zmianie prezesa jesteśmy w miejscu, w którym możemy renegocjować tę umowę i zapewnić to, że będzie ta przestrzeń na organizację koncertów. No bo skoro Poznań może zrobić takie koncerty w sezonie letnim na swoim superstadionie pod Euro, przypomnę, który był przebudowany, więc jest wyższej klasy niż nas, no to jakby ja nie kupuję tej historii, że ta święta trawa na Pogoni jest nie do ruszenia i nie da się zorganizować koncertu. Szczególnie, że z tego co już słyszałem, to co dwa lata ją tak czy inaczej trzeba wymienić, więc mamy okres przejściowy, kiedy nie ma murawy, róbmy koncerty.
I jeszcze pytanie do panów, tak wprost wyraźcie swoją opinię. Jesteście za tym, no bo teraz miasto oczywiście, jeżeli chodzi o męskie granie, to 500 000 złotych musi wysygnować, żeby miasto jednak uczestniczyło finansowo w tego rodzaju dużych, masowych koncertach. Rozumiem, że pan przewodniczący Słowik jest za tym, tak?
No, słuchuję się w głos mieszkańców i to, jak już mówiliśmy, jest podział. Część mówi tak, część mówi nie, ale jednak potrzeba jest. Ten głód tych koncertów tej klasy jest. Pokazuje to mail mieszkańca, pokazuje to frekwencja męskiego grania, która od kiedy ono się u nas pojawia, to już będzie chyba piąty albo czwarty rok z rzędu, jest no, maksymalna. Tam naprawdę jest masa ludzi wypełniona na lotnisku w Dąbiu.
A pan Dariusz Smoliński?
W 100% tak. Oczywiście to jest kwestia dokładnego wyliczenia, bo tak samo jak w sporcie, tak samo jak w kulturze i w muzyce.
Tak, żebyśmy wiedzieli, za co płacimy i dlaczego.
Dokładnie, ale są bardzo... Ernst Young prowadzi tego typu badania, mówiąc kolokwialnie, jak zwraca się na przykład na budowanie pewnego publicity dla miasta tego typu inwestycja. I sport oraz kultura, muzyka zwłaszcza, to są najbardziej opłacalne w tym momencie, jak mówiąc kolokwialnie, nośniki tego typu działań.
Szczecin, panowie, jest miastem coraz lepiej skomunikowanym z krajem i oczywiście z Berlinem i to się z roku na rok będzie, miejmy nadzieję, poprawiało, jak jeszcze zachodnia obwodnica Szczecina się pojawi i nowa linia kolejowa do Berlina, co prawda ten odcinek do Szczecina...
To będzie chyba najdłużej wyczekiwane.
To będzie najdłużej wyczekiwane i to jest paradoks, ale chcę porozmawiać o tym, o czym mówił także pan Norbert Rokita, o zasobności szczecinian. Szczecinianie coraz lepiej zarabiają. No wiadomo, jeszcze nam daleko do Warszawy, Poznania czy Krakowa, ale jednak, bo tak, koncert AC/DC był teraz w Warszawie 4 lipca. Bilety kosztowały od 750 do 1999 zł. Guns N' Roses będzie w Warszawie 12 lipca. Bilety od 420 do 650 zł. Bonnie Tyler będzie również w Polsce. Do Szczecina też zawita i widziałem koncert gdzieś jeszcze poza Szczecinem 130 zł. I teraz pytanie, czy właśnie miasto powinno skłonić się do tego, żeby z takimi operatorami takich koncertów, czy właśnie tymi biurami koncertowymi wejść we współpracę, żeby te bilety były tańsze? Czy też my jesteśmy w stanie ponieść taki ciężar, jak na przykład bilet za 500 zł na Guns N' Roses w Szczecinie, gdyby się to udało?
Znaczy, w moim przekonaniu oczywiście współpraca z operatorami jest bardzo istotna, ważna i z pewnością ułatwiłaby zakup, no choćby zwłaszcza dla mieszkańców Szczecina. Natomiast ja powiem w ten sposób. Byłem, ponieważ moja córka jest wielką fanką Sanach, tak, byliśmy w Poznaniu. Ten bilet był 500 zł. Ja tam naprawdę bardzo wielu znajomych ze Szczecina spotkałem, którzy nie dość, że płacili za bilet, to jeszcze musieli tam dojeżdżać.
Dobrze, że 2,5 godziny się jedzie pociągiem.
No właśnie.
Nie, pociągiem to już godzinę 42.
Tak.
No, spóźniłem się.
Ja chciałem podobną historię, jak Radny Smoliński powiedzieć o koncercie Dawida Podsiadła, na którym też byłem w Poznaniu. Bilet 650 zł. I tam masa ludzi ze Szczecina. Także nie bałbym się tymi cenami. Naprawdę i majętność naszego regionu, mieszkańców w naszym regionie wzrosła, ale ceny wszystkiego wzrosły, więc te ceny są stosunkowo dopasowane do rynku, plus proszę pamiętać, że te osoby, przepraszam, nie osoby, te zespoły, te koncerty, takiego formatu gwiazd ściągają ludzi z innych miejscowości i to się da zapełnić. Tym bardziej, że jak mówimy o stadionie, to tam nie zrobimy więcej jak 25 tysięcy. Także myślę, że 25 tysięcy jesteśmy w stanie spokojnie zapełnić.
Mamy od pewnego czasu nowego zastępcę prezydenta, czy wiceprezydenta do spraw kultury, pan Marcin Biskupski tę funkcję pełni. Miejmy nadzieję, że tutaj się coś zmienia. Chcę panów zapytać o obchody 80-lecia polskiego Szczecina, bo tu aż się prosiło, żeby była taka jakaś wielka gwiazda, czy to polska, czy to zagraniczna, bo oczywiście byli tutaj szczecińscy artyści, były różne wydarzenia, były urodziny na Różance, inscenizacja historyczna, diorama historyczna, mapping 80 lat Szczecina, który trwał około 6 minut. No, to było dosyć smutne, bo tam niektórzy nawet przyszli z leżakami, żeby to oglądać. Jak panowie na to patrzycie? Czy tutaj nie zabrakło przypadkiem takiej jakiejś wielkiej gwiazdy, która by rozświetliła ten Szczecin i to 80-lecie poza granicę naszego miasta i regionu?
Myślę, że tu znowu mamy do wyważenia wsadzić więcej pieniędzy, przeznaczyć więcej pieniędzy na jedną dużą gwiazdę, czy rozdrobnić to tak, jak to naprawdę zrobiliśmy, na wiele mniejszych wydarzeń tak naprawdę wycelowanych w różne bardzo grupy. Proszę zobaczyć chociażby, o tym pan też nie mówił, to trochę było też w ramach obchodzin urodzin, druga edycja festiwalu Kamuj Was, który był na fragmencie Parku Kasprowicza, o którym ja chyba w życiu nie byłem jeszcze wcześniej, oprócz tego festiwalu. Naprawdę mini festiwal, który zapełni się w 100%, też współtworzony przez miasto i na pewno trafiał do jakiejś dużej części mieszkańców, którzy tam byli. Z drugiej strony była taka impreza bardziej rodzinna, jak ten mapping, jak inscenizacja przed urzędem. Proszę pamiętać, że obchody nie trwają tylko w ten jeden weekend. One trwają praktycznie cały rok i ta lista wydarzeń, no tu moglibyśmy siedzieć i wymieniać, bo ona jest bardzo długa, tego co się wydarzy w tym roku.
Koncert taki, no, wisienka na torcie.
Albo robimy jedną mega imprezę, albo dzielimy to na więcej mniejszych wydarzeń i proszę pamiętać, że przy tych mniejszych wydarzeniach większość tych środków trafia do naszych artystów tu lokalnych, naszych szczecińskich, no którzy też mają wiele do pokazania.
A propos koncertu wielkiej gwiazdy wśród tych wydarzeń, mieliśmy 6 lipca w Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec koncert Letters to Adele. No i Adele nie zaśpiewała, tylko Jackpot Quintet i goście. Zapewne pięknie, ale no nie wiem, czy niedosyt powinien we mnie pozostać, czy też nie. Puentuje naszą rozmowę pan Dariusz Smoliński. Jest pan optymistą? Ten rynek koncertowy pojawi się w Szczecinie. Mam nadzieję, że za poduszczeniem władz miasta i tych niezależnych operatorów z różnych stron?
Znaczy, wracając do tematu obchodów 80-lecia, ja odczuwam osobiście wielkie rozczarowanie. Oczywiście jako członek opozycji jakby w sposób oczywisty szukam tych rzeczy, które można poprawić. Natomiast absolutnie jakby nie czuję tej formuły, muszę powiedzieć. Szukałbym wydarzenia, no właśnie, jakiegoś tego typu, o którym wspominał pan redaktor. Duży koncert, ale na odpowiednim poziomie. Bo ja mam takie wrażenie, zresztą to się pojawia w czasie rozmów z mieszkańcami Szczecina, że mamy albo bardzo naprawdę elitarne koncerty, powiedzmy sobie szczerze o niższej nośności społecznej, albo już takie spotkanie, przepraszam za wyrażenie, przy tej kiełbasce, prawda, i mówimy tu o jakimś zespole, no, już tam nie wchodząc w szczegóły, jakim, być może trochę niższej jakości. W związku z powyższym, z pewnością byłoby to istotne, a jednak 80-lecie dla mnie to był wielka wartość, którą można by zagrać faktycznie na całym poziomie ogólnopolskim, żeby zbudować właśnie tą wartość dodaną. Jestem niestety przekonany o tym święcie, że my przegapiliśmy ten
moment. A przypomnijmy, że 10 grudnia 2005 roku w hali K1 Stoczni Szczecińskiej zabrzmiało Rekwiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego. Więc można i trzymamy kciuki w takim razie za Szczecin, żeby wiele ciekawych koncertów się tu odbywało i żebyśmy nie na wszystkie światowe koncerty musieli ze Szczecina wyjeżdżać. Rzeczywiście mamy naszą filharmonię i tam wiele czasem światowych też nazwisk może się pojawić.
Frustrowany
meloman czeka na te wielkie wydarzenia, jeżeli chodzi o rocka i bluesa. A panom bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Dariusz Smoliński, radny Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Sportu. Dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
I Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska, Komisja Kultury.
Dziękuję, dobrego wieczoru.
My także bardzo dziękujemy. Kłaniamy się. Janusz Wilczyński, do usłyszenia.